zapłacić za portfel, gdyby nie to, że ta umowa jest też skrajnie niekorzystna dla GetBacku.
Wiemy, że wielu z osób, które zarządzały GetBackiem, mają problemy prawne. Chyba zdaje się, jeszcze nie wyszły z zakładów penitencjarnych.
Tam 20 osób w całej sprawie ma postawione przez prokuraturę zarzuty. Postępowanie przygotowawcze nadal trwa, więc zakładam z dużą dozą pewności, a właściwie z pewnością, że więcej będzie osób, które będą miały zarzuty. W chwili obecnej co najmniej pięć osób przebywa w areszcie.
Co najmniej pięć osób, a jeszcze jest jeden fakt, który jakby składałby się na tą tezę, którą prezentują poszkodowani, że jeden z banków, które nawet zostało ostrzeżenie wydane przez KNF, sprzedawał obligacje GetBacku, nie informując o tym swoich klientów.
Czy to też jest taki koniec? Informował klientów, czy z ustaleń Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że bank nie miał zezwolenia na sprzedaż tego typu produktów, a jednocześnie robił to. Bank tłumaczył się, że oferował. Oferowanie na sprzedaż to jest coś zupełnie innego, bo gdyby tłumaczenie było takie, że dostarczał de facto klientów domowi maklerskiemu, który to je sprzedawał. No, ustalenia KNF-u są tutaj zupełnie inne, czego pokłosiem jest wpis na listę ostrzeżeń publicznych i zawiadomienie do prokuratury.
Czyli w tej sprawie mamy pełen łańcuch. Mamy windykatora, który przepłaca za długi, a potem mamy jeszcze bank, który obligacje tegoż windykatora sprzedaje niezgodnie z zasadami prawa.
Według Komisji Nadzoru Finansowego, tak. No oczywiście to się w postępowaniu prokuratorskim wyjaśni, czy ja później podejrzewam, że sądowym, no, bo nie sądzę, żeby ta sprawa była umorzona. No i jaki był stan faktyczny? Gdyby dzisiaj tutaj na moim miejscu siedział prokurator, który prowadzi, jest szefem zespołu prowadzącego sprawę GetBacku, która jest wielowątkowa, to pewnie by powiedział państwu, że jeszcze połowy tej sprawy nie przekroczyliśmy.
Czyli będzie o czym rozmawiać. Właśnie chciałem się zapytać, czy już wiemy wszystko o GetBacku, jak rozumiem, nie wiemy
jeszcze. Absolutnie nie wiemy jeszcze bardzo wiele. Sprawa jest, jak gdyby toczy się tak długo, że też medialnie, cieszę się, że mogę o tym tutaj rozmawiać, bo ona też medialnie trochę straciła na aktualności. Też z tego względu, że wiele wątków politycznych, które rozpalały emocje, czy to listy wysyłane do premiera, do szefa KNF-u, czy kwestia pana Kornela Morawieckiego, u którego szukano dotarcia do osób wysoko postawionych w rządzie, no te kwestie jak gdyby wygasły, więc dzisiaj jak gdyby zainteresowanie mediów sprawą jest mniejsze.
Zresztą sami żeście państwo pisali o tej pułapce na premiera.
No taki był tytuł. Taki przynajmniej wyłaniał się obraz z tych listów. Ja ich nie odbierałem jako pułapkę i u nas tytuł jak gdyby wskazywał raczej na to, że była to próba pokazania, że albo rząd coś zrobi i w jakiś sposób wesprze spółkę, oczywiście na zasadach komercyjnych, co tam były prezes podkreślał, albo cała sprawa będzie nazywana Amber Gold 2 i aferą PiS-u, więc no nie jest to pewnie komfortowa sytuacja dla premiera, jeżeli mu się przedstawia pewnego rodzaju obrazek istnienia tej afery w mediach.
W wymiarze politycznym Bartek Godusławski, dziennikarz Gazety Prawnej, był ostatnim gościem Popołudnia Wnet, a ja już lekko chrypłem, bo jest 4 minuty po godzinie 18. Czeka w naszym salniku Aleksander Wierzyński, jak rozumiem, czeka w jakimś celu, więc pewnie za chwilę usłyszą państwo głos Olka na antenie. Ja się z państwem żegnam i zapraszam i na audycję Aleksandra Wierzyńskiego i na poranek Wnet już jutro o 7:07 przywita się z państwem Krzysztof Skowroński. Ja razem z Dariuszem Konkolem, realizatorem, mówimy państwu do usłyszenia.